Hej koniary, tu Suzana i dzisiaj nie jestem sama, mianowicie czeka nas drugi odcinek z gościem i tym gościem jest Natalia Plata, którą ostatnio wspomniałam, udając, że krztuszę się do mikrofonu. Siedzimy właśnie na podłodze u niej w domu i mamy dla was przygotowany, myślę, fajny odcinek, chociaż przyznam, że sama jeszcze do końca nie wiemy, o czym będziemy mówić, także Natalia, cześć.
Cześć wszystkim.
Bardzo mi miło, że jakby zgodziłaś się, to po pierwsze, po drugie, że w końcu się udało, bo umawiamy się chyba z półtorej miesiąca na ten odcinek.
No tak, no niestety trochę z terminami było ciężko i u mnie, i u Suzany. I jakby no ten też trochę ta odległość i tak dalej, więc...
Znaczy najlepsze jest to, że generalnie obie mieszkamy w tym samym regionie. Natalia trenuje w stajni, która jest pół godziny od mojego domu, ale to jest, wiecie, zawsze takie zgranie się z tym, że Natalia chodzi do szkoły, wiadomo, ja mam pracę, mam obie jakieś tam tryby treningowe, to po prostu nie jest łatwe. No i może w kilku słowach o Natalii. Natalia jest zawodniczką ujeżdżenia. Myślę, że jedną z takich bardziej sławnych, jeżeli chodzi o Polskę, bo co prawda właśnie zakończyła etap startowania jako junior, ale w tym czasie osiągnęła ogromnie dużo sukcesów, bo znalazła się nawet na trzecim miejscu na światowej liście FEI najlepszych jeźdźców ujeżdżeniowych właśnie w grupie wiekowej juniorów. Dobrze to powiedziałam?
Tak, no.
Wow, okej. Okay. No i właśnie to jest taki, w sensie ja cię znałam wcześniej, bo ja pamiętam przejazd twój w P-klasie w 2022. I pamiętam, że właśnie tak patrzyłam sobie z tego balkoniku na ciebie, byłam taka, o kurwa, kto to jest, nie? Po prostu pamiętam, że to było takie harmonijne i takie spoko na tle, wiadomo, też dużej ilości amatorów, która zazwyczaj w takich konkursach startuje. To jest możliwe, że jechałaś P, czy jechałaś coś wyżej? Wydawało mi się, że P.
Co? Wydaje mi... ciężko stwierdzić, na pewno mogła być to L-klasa.
Albo L, albo P, na pewno coś niskiego.
Tak, mogło być to coś niskiego, bo ja czasami startuję w takich niższych konkursach, tym bardziej na zawodach regionalnych.
Okay.
Więc bardziej obstawiałabym, że to jest L-klasa, bo nie wiem szczerze, czy PEK kiedykolwiek jechałam oprócz tych konkursów kucykowych, więc...
Okej. Okay. No więc w każdym razie wtedy właśnie dowiedziałam się, kim jest Natalia Plata i pamiętam, że znalazłam cię na Instagramie, od tego czasu cię obserwowałam i tak śledziłam twoje poczynania. Nie wiedziałam wtedy jeszcze, że mamy do czynienia z takim młodym, powiedzmy, gigantem, jeżeli chodzi o to ujeżdżenie. No i wydaje mi się, że potem kolejnym momentem, w którym zwróciłam tak mocno na ciebie uwagę, to jest chyba w tym samym roku, jak byłaś w Hartbury na Mistrzostwach Europy.
No tak, zdecydowanie i myślę też, że dużo osób mnie może kojarzyć z tych zawodów, no bo to były Mistrzostwa Europy, na których jako pierwsza Polka, nie wiem czy po długim czasie, czy w ogóle jako pierwsza Polka, się dostałam do Mistrzostw Europy Juniorów i to było naprawdę bardzo duże osiągnięcie i naprawdę bardzo dużo osób o tym słyszało, więc no.
A to nie było tak, że byliście tam całym teamem?
Tak, byliśmy tam całym teamem. Znaczy jedna zawodniczka wypadła niestety przed Mistrzostwami Europy, więc zamiast czwórka zawodników pojechaliśmy w trójkę. Wtedy w młodych jeźdźcach chyba nikogo nie było, właśnie pojechali tylko juniorzy. Teamem też byliśmy bardzo wysoko, bo pod względem miejsc byliśmy wysoko.
Okay.
No i właśnie tam bardzo, bardzo dobrze pojechałam wtedy ten, pamiętam, indywidualny, no i tak właśnie się dostaliśmy do finału, więc jakby to wydaje mi się, że bardzo dużo i stron o tym pisało i tak dalej, tak. Więc bo no, to się nie zdarza często, nie?
No też mi się tak wydaje i też właśnie chyba obserwuję, że potem tak trochę te takie światła zostały na ciebie skierowane i w Polsce i za granicą. Wydaje mi się, że to musiało dać tobie dużo w kwestii takiej rozpoznawalności, co?
No, ale też ogólnie cały ten sezon, nie? Bo ja tak naprawdę od zawodów w Belgii w zeszłym roku w Lier miałam naprawdę bardzo dobry sezon i tak naprawdę jeździłam dużo, dużo też wygrywałam i tak dalej, więc miałam taką naprawdę wysoką formę i tak dalej, więc jakby też gdzieś to się tam przewijało, że tu coś wygrałam, tam coś wygrałam i tak dalej i byliśmy tak mega nastawieni, nie? Już na te Mistrzostwa Europy i tak dalej.
Fajnie. No dobra, bo ja już generalnie, znaczy siedzimy w ogóle z Natalią już chyba z 2 godziny i rozmawiamy, bo też w sensie znamy się w sumie na żywo, no bo z Barłomina, ale jakoś nie miałyśmy nigdy okazji tak dużo na żywo rozmawiać, także my już się tutaj nagadałyśmy i zawsze mam ten problem w ogóle, jak tak z gośćmi robię, że potem nie wiem, co nagrałyśmy, a co było powiedziane poza nagraniem. Jakbyśmy mogły chwilę porozmawiać o twojej historii, tak żeby tylko to nakreślić, bo wiecie co, ja myślę w ogóle, że jeżeli chodzi o Natalię, to będzie taka dobra historia obrazująca jak ciężko w sumie trzeba pracować, żeby się w tym miejscu znaleźć, bo też jedną rzeczą właśnie, którą się dosyć wcześnie o tobie dowiedziałam, to było to, że bardzo długo trenowałaś daleko od swojego miejsca zamieszkania, więc chyba tam było dużo takich wyrzeczeń na twojej drodze. Jakbyś tak nas mogła po prostu przeprowadzić od początku startów, takiego momentu, w którym w ogóle zaczęłaś jeździć, jak to się stało, że się w to wkręciłaś i jak się znalazłaś tu, gdzie jesteś dzisiaj.
Okej, a więc sama jakby historia mojego rozpoczęcia w sumie nie zaczęła się tak naprawdę ode mnie, tylko od mojej mamy, która zawsze chciała jakby gdzieś tam jeździć i tak dalej. I pamiętam, że kiedyś właśnie w sumie chyba tata nas zabrał na konie i tak się jakoś zaczęło, że mama zaczęła jeździć, ja zaczęłam jeździć razem z nią. Wiadomo, mama gdzieś tam miała swoje pierwsze konie i tak dalej. Za każdym razem, jak mama się przeprowadzała, no to ja razem z nią. Mniej więcej jeździłyśmy z tymi samymi, z tą samą trenerką za każdym razem czy coś. No, ja zaczęłam jeździć, jak miałam 6 lat, czyli no stosunkowo chyba szybko, ale w porównaniu do takich, nie wiem, też na wysokim poziomie jeźdźców, których na przykład rodzice są, nie wiem, jakimiś zawodowymi jeźdźcami, no to akurat chyba nie jest aż tak szybko, no ale stosunkowo szybko.
Znaczy myślę, że to jest taki popularny wiek, nie? Że jednak idzie się gdzieś tam siąść na pierwszą prowadzankę na kucykach, na pierwszą lożę i tak dalej.
Tak, no, więc ja zaczęłam jeździć, jak miałam 6 lat. Na początku no w sumie jeździłam skoki.
Jak każdy tutaj.
Tak, jeszcze był chwilę epizod, gdzie jeździłam WKKW, ale w sumie nie to, że startowałam, tylko właśnie tam jeździłam jakieś zawody. Znaczy nie zawody, tylko jakieś te przeszkody i tak dalej crossowe, więc to też było fajne przeżycie. Ale wracając, no na początku trochę tam skakałam, potem tak się losy potoczyły, że zaczęłam jeździć ujeżdżenie. Na początku jeździłam, jak zaczynałam tą swoją przygodę z ujeżdżeniem, no to jeździłam z Danielą, w sumie można tak powiedzieć.
Z twoją obecną trenerką.
Tak, z moją obecną trenerką.
Pozdrawiamy Danielę.
Potem gdzieś, no te drogi się trochę rozeszły, wiadomo. Potem zaczęłam przez długi czas trenować z Iloną Janas, z moją byłą trenerką, która mnie naprawdę dużo nauczyła. Jeździłam z nią chyba z 4, jak nie 5 lat, więc to właśnie był ten czas, kiedy mieszkając, no powiedzmy niedaleko Gdańska, niedaleko tego Trójmiasta, dojeżdżałam do Warszawy na weekendy, na
co tydzień?
No tak, no mniej więcej Jezus. Co tydzień. Na pewno na tydzień przed zawodami, przed jakimiś startami czy coś, nie?
A sorry, że się wtrącę. Ile wtedy mniej więcej miałaś lat?
No, tak 12, 13, 14. No, to nie było jakoś tak dużo, że tak powiem. Okay. No bo ja przestałam jeździć z Iloną, jak miałam 16.
Teraz masz 18,
a teraz
prawda?
Mam 18, no więc no to było tak, nie? Z 13, 14, okay. 15, coś takiego, nie? Że faktycznie to był naprawdę młody wiek i tak dalej.
I jakbyśmy się jeszcze mogły chwilę tutaj zatrzymać, nie wiem, czy nie przeszkadzam ci w tym, co chciałaś powiedzieć dalej, bo ty trafiłaś do Ilony Janas już w momencie, kiedy ty byłaś zawodnikiem, prawda? Startowałaś na kucykach.
Tak, ja startowałam wtedy młodzików jeszcze. Znaczy, jakby miałam sezon młodzików za sobą, a do Ilony już w sumie trafiłam, jak już zaczynałam jeździć tą P-klasę, czyli tych juniorów młodszych, czy jakoś tak to się nazywa, czyli nie byłam już stricte takim młodzikiem, czyli no chyba miałam wtedy jakoś z 12 lat.
I co kieruje, co kieruje rodzicami i też jakby takim dzieckiem w tym wieku, żeby decydować się no, na pewno na tyle wyrzeczeń, to znaczy po prostu ty czułaś już wtedy jako takie, no umówmy się, dziecko, że ty chcesz być tym zawodnikiem, że ty chcesz startować i że to jest twój taki główny cel jeździecki?
No ja bardzo lubię startować, nie? Jakby lubię bardzo atmosferę zawodów, lubię się pokazywać jakby z sobą i z moimi końmi. Więc jakby lubię to robić, a z racji tego, że nie miałam jakby możliwości gdzieś, nie wiem, tutaj się rozwijać na tamten moment, no to właśnie, no, trafiła się Warszawa, nie?
Okej. Okay. Ogólnie szacun za to, że tak długo po prostu no dojeżdżałaś, bo to mi się wydaje szczególnie hardkorowe. Jednak wiesz, no okej, można wsiąść pociąg, wiadomo, ktoś cię zawiózł, tak, nie jechałaś sama, ale mimo wszystko to jest po prostu męczące.
No tak, jednak środki transportów to chyba mieliśmy wszystkie już przerobione, bo na początku jeździłyśmy samochodem, potem gdzieś się wkradł samolot, bo jeszcze wtedy takie były tanie linie i w ogóle, więc to się opłacało. No a potem został pociąg, nie? Więc... Ale powiem szczerze, że jakby tym pociągiem to nie jest taki problem, bo w pociąg jak się wsiądzie, no to...
Może coś robić.
Tak, dalej. Można coś robić, można się uczyć i tak dalej, więc jakby to zawsze było na plus, bo na przykład jak się jedzie samochodem, to już tak ciężko się uczyć, przynajmniej w moim odczuciu i u mnie to nigdy nie działało.
No jeszcze, no tak, ja akurat to przeżywałam w liceum, jak dojeżdżałam, ale dojeżdżałam tylko 1,5 godziny w jedną stronę, także ja sobie z tego czasu korzystałam, ale no nie, w sensie jakby... Wydaje mi się, że ja jestem w stanie stanąć na głowie, żeby spełnić jakieś tam swoje potrzeby, ale chyba jeżdżenie co tydzień 400 kilometrów, żeby 2 dni potrenować, byłoby moją granicą. Także kłaniam się nisko. No ale dobra, ten czas u Ilony, tam mówisz, że byłaś 4-5 lat i tam chyba też się przysiadłaś na duże konie, prawda?
Tak, bo ogólnie z Iloną to jeszcze było tak, że jak ja jeździłam na kucykach, to już moja mama miała tam u niej swojego dużego konia tam wstawione w trening i tak dalej, więc jak ja tam właśnie przeszłam do niej, to właśnie już był ten duży koń, więc jakby ja tam i zaczęłam jeździć na dużych koniach i z kucykiem tam przeszliśmy i wtedy miałam okazję też wsiadać na tam konie, które były u Ilony czy Ilony, więc jakby no faktycznie było tak, że przesiadłam się stamtąd z kucyka na dużego konia.
I tam chyba też w twoje ręce wpadł Dolcetto, z którym do dzisiaj masz partnerstwo.
Tak, dokładnie.
Okej, i może opowiedz nam coś o tym koniu, bo jak myślę Natalia Plata i widzę, wiesz, taki wyświetlacz na zawodach, no to od razu myślę też Dolcetto. Jakby wiem, że masz już w międzyczasie też inne konie, z którymi wiążesz przyszłość i na pewno na tym się nie skończy i tych koni jeszcze będzie dużo, ale jednak na razie ciężko mi jest jakby was rozdzielić i mam wrażenie, że tam jest jeszcze trochę do wyciśnięcia. Jakbyś mogła nam trochę o tym koniu opowiedzieć, w ogóle właśnie o tym, jak to się zaczęło, jakie miałaś uczucia, czy poczułaś, że to jest koń, z którym tak dużo zrobisz, czy zupełnie nie byłaś na początku przekonana. Wiesz, ja teraz też pamiętaj, przepraszam, że jestem na etapie szukania konia, więc doradź mi trochę.
Tak, wiesz co, z Dolcetto to w ogóle była śmieszna sytuacja, bo jakby nie mieliśmy wtedy w planie zbytnio kupno konia, no i po prostu do pani Ilony się... tam jakaś klientka jej, czy jakaś znajoma po prostu odezwała, że ma konia i czy ona ma jakiś pomysł na tego konia, więc ona powiedziała, no że dobrze, to wtedy, że ma go przywieźć i tak dalej i jakoś tak było, że no na niego wsiadłam i się no naprawdę no dobrze jeździło po prostu, nie? I jakby no Dolcetto to jest na pewno koń, któremu bardzo dużo zawdzięczam, bo w sumie dzięki niemu tak naprawdę no można powiedzieć, że trochę istnieje. Nie jest to łatwy koń, na pewno nie jest to łatwy koń, jeżeli miałabym powiedzieć. Nie jest tak łatwy, jak się wszystkim wydaje, że po prostu sobie wsiądę i jadę, gdyż na przykład...
No bo rzeczywiście tak to często wygląda, nie? Że Plata wsiada i jedzie.
Tak, ale... No niestety chciałabym, żeby tak było, więc no jakby znam się z Dolcetto na tyle, że jakby znam tego konia i wiem na ile mogę sobie pozwolić i tak dalej. Na pewno nie jest to koń, który nie wiem, się niczego nie boi, bo on się bardzo boi dużo rzeczy, ale jest na pewno takim koniem, że jeżeli ufa człowiekowi, to jest dla niego w stanie wszystko zrobić. I na przykład jeżeli jak okrążam czworobok, to na przykład boi się czegoś i tak dalej, to wjeżdżając już w niego robi swoje i może być naprawdę, nie wiem, bardzo stresująca sytuacja dla niego, ale mniej więcej no, stara się być bardzo z człowiekiem i współpracować i tak dalej. I jakby na pewno jego to, co robi, nigdy nie jest przeciwko człowiekowi, tylko po prostu z tego, że się na przykład czegoś boi albo...
No po prostu, że jest koniem.
Tak, że jest koniem, tak.
A pamiętasz, no właśnie o ile w ogóle pamiętasz, co cię tak do niego przekonało początkowo, czy to był jakiś taki proces?
Wiesz co, było tak, że ja miałam wtedy dużego konia już i jeździłam na kucyku I z tego, co pamiętam, to było tak, że wsiadłam na tego konia i po prostu mi się wszystko łatwo robiło, bo wtedy ani mój kucyk nie był chyba do końca jeszcze zrobiony, ani ten duży koń też jakoś nie był zrobiony. No jakby był na dzieci, ale jakby no nic więcej, tak? Mhm. A na Dolcetto wsiadłam i mogłam zrobić jakieś tam ciągi, zmiany w seriach pierwsze i tak dalej, więc jakby tak się mega łatwo na nim jeździło. No i przede wszystkim to, że ma no na pewno jakość, nie? Mhm. Więc której... No na przykład ten koń, którego wtedy miałam, no aż takiej nie miał, tak?
Okej.
Okay. No.
No właśnie jakoś tak wszyscy, którzy wiedzą, że jeżdżę na przykład oglądać konie, mówią, że do niczego się nie zmuszaj, po prostu kiedyś wsiądziesz na jakiegoś konia i poczujesz, że to jest to. I to jest dla mnie takie trochę fikcyjne wyobrażenie.
Wiesz co, może z Dolcetto nie do końca tak miałam, ale jak próbowałam swojego kucyka, to było na zasadzie takiej, że wsiadłam na niego, ruszyłam stępem i powiedziałam, że ja go chcę. Na zasadzie to już jakby nie było mi nic więcej potrzebne do tego, żeby powiedzieć, że chcę tego konia i że to będzie mój partner. Z Dolcetto, no na Dolcetto mi się po prostu dobrze jeździło i jakby to dobrze wyglądało. Potem gdzieś jakieś starty, też mnie przekonało to, że jakby pojechałam tak naprawdę jeżdżąc na tym koniu, nie wiem, tydzień i pojechałam na Mistrzostwa Polski, w sensie na HPP wtedy, w tamtym momencie. No i wygrałam z nim to HPP, tak? No to też robi swoje, więc... Więc jakoś to, że zaczęłam znowu wygrywać, że jakby faktycznie to wychodziło i tak dalej... I to też mnie bardzo przekonało, nie? Do tego konia, mimo że no, nie jest jakiś łatwy, nie? Ale jakoś gdzieś to zagrało w pewnym momencie i po prostu się dopasowaliśmy.
Okej. Okay. A wspomniałaś, że po jakimś czasie ten czas z Iloną się skończył i znowu jesteś z Danielą. Generalnie teraz jakby siedzisz sobie na Pomorzu i nie musisz już dojeżdżać same weekendy. I tak sobie myślę, że od kiedy tak naprawdę trenujesz właśnie z Danielą Kuczkowską, też macie na koncie bardzo dużo sukcesów. Tych tak. Najbardziej, albo może widzę to tak, bo są po prostu najświeższe. No i jakbyś właśnie mogła jeszcze ten epizod w swoim życiu jakoś tak podsumować?
Wiesz co, jak ja przestałam wtedy trenować z Danielą, to nadal miałam z nią bardzo dobry kontakt, nadal mi wtedy kibicowała, pisała, że trzyma za mnie kciuki i tak dalej, więc żebym cisnęła i tak dalej, więc jakby zawsze gdzieś to wsparcie ze strony Danieli było i zawsze jest. No ogólnie z Danielą się bardzo dobrze dogadujemy, jakby wiadomo to, gdzie gdzieś był problem i gdzie ja nie widziałam, że już idzie do przodu, z Danielą to przełamałyśmy i faktycznie poszło to do przodu. Mam wrażenie, że konie teraz dużo lepiej chodzą, przynajmniej widzę to na odczuciu Dolcetto, a też widzę jakby na procentach, które robimy i tak dalej, że jednak gdzieś ten wzrost formy jest. I...
Ale sorry, że tu się tak wtrącę, czy to nie jest też tak, że wiadomo, ty trochę dojrzałaś, dorosłaś, twoje jeździectwo stało się lepsze i wraz, no bo z tego co powiedziałaś, to Dolcetto już był na poziomie C, albo wyżej go kupiłaś, tak? Ty w momencie, tak. Kiedy zaczęłaś do tego poziomu sama dochodzić, tych juniorów jeździć, to być może wasza relacja z Dolcetto też dojrzała.
Wiesz co, ciężko stwierdzić, bo no wiadomo, że gdzieś tam się uczyliśmy i tak dalej, ale no jak zaczynałam jeździć na Dolcetto, no to jakby jeździłam już na nim tych dzieci, więc to nie jest tak, że jakby ja się co dopiero, wchodząc w juniorów, co dopiero się poznawałam z tym koniem.
Okay.
Wiadomo, uczyłam się tych elementów, więc no nie można też porównywać rzeczy, które są na przykład, nie wiem, w pierwszym roku, którym się uczyłam, a porównywać do ostatniego roku, no bo wiadomo, że wtedy się uczyłam, teraz już jestem bardziej dojrzała i świadoma, ale jakby no na przykładzie jakby tych późniejszych lat, nie, że potem gdzieś tam było tak, że jakiś był taki może spadek formy, albo ta, nawet nie, że spadek, ale ta forma była taka trochę nieregularna, nierówna. Czasami były lepsze wyniki, czasami gorsze. Na zasadzie mogłam na jednych zawodach zrobić, nie wiem, 64%, a następnego dnia 72% i zrobić swoją życiówkę.
No.
Więc to jest takie, no, bardzo było chwiejne. A tak naprawdę odkąd jeżdżę z Danielą, no to ta forma jest cały czas taka sama, nie? Jakby wiadomo, że no są rzeczy, których się nie przewidzi i że albo jest super, albo po prostu jest totalny wypadek, na który no po prostu ja nie mam wpływu, ale nie jest to już takie chwiejne, tylko faktycznie jest tak, że no jednak ta forma jest gdzieś i jakby rozumiem. Mniej więcej jest na równym poziomie, gdzieś jest na tym poziomie 70%, więc...
Tak, no wiesz, i na polskie warunki myślę, że to jest bardzo fajny poziom, który trzymacie. Jesteście no nawet nie tylko na polskie, tylko na europejskie, ale mam wrażenie, że tak patrząc może na ten nasz regionalny poziom, o którym ja się tylko mogę wypowiedzieć, to jeżdżenie na 70% to jest marzenie wielu, wielu osób.
Tak.
Wiesz co, a propos właśnie tak w takim razie trenera, to nasuwa mi się takie pytanie, bo gdzieś tam od tej mojej społeczności, naszej społeczności, bo już do niej dołączasz, dostaję właśnie sporo takich wiadomości, gdzie ludzie właśnie pytają mnie o to, jak ocenić, czy ten trener jest dla ciebie dobry, jak go zmienić, jak być może go zmotywować, żeby wyciągnąć z tej relacji więcej. Zresztą ja też trochę o tym mówiłam już w tym podcaście, wiesz, o takim trochę stawianiu granic, a z drugiej strony też właśnie szukaniu nowych możliwości. I ja ci powiem, jak twoja relacja z Danielą wygląda dla mnie z boku, no bo miałam okazję kilka razy to obserwować, właśnie jak na przykład przyjeżdżałam do Perłomina na zawody i stałam zawsze w waszej murowanej stajni jeszcze z Akim i po prostu nosiło rzeczy, kręciłyście mi się pod nosem. I zawsze właśnie miałam wrażenie, że po pierwsze jesteście takim zżytym teamem, że tak jakby she has your back i że ona cię tak właśnie wspiera i motywuje, ale też widziałam tam dużo takiej, pomimo tego, że mówisz na nią pani, dużo takiej koleżeńskości i takiego ciepła. No i też właśnie widziałam, jak ona rozpręża, nie wiem akurat czy ciebie, ale na pewno też innych zawodników, znaczy podoba mi się chyba jej taka jakość jako trener na pewno i pomyślałam, że może ty jesteś w stanie trochę z twojej perspektywy powiedzieć albo wypunktować, jaki trener jest dla ciebie dobry, jakby czego oczekujesz od trenera i co sprawia, że też pomimo właśnie tego, co ja zaznaczyłam, że ta relacja wydaje się momentami aż taka prywatna, taka koleżeńska, to że nadal tam jest ta taka granica. Rozumiesz, o co mi chodzi?
No tak, mniej więcej chyba rozumiem. Wiesz co, no na pewno ja mam w Danieli bardzo duże wsparcie i na pewno to jest osoba, która we mnie wierzy, nawet jak ja czasami w siebie sama nie potrafiłam. Wiesz, ciężko stwierdzić, bo każdy oczekuje czegoś innego od trenera i też ciężko stwierdzić jakiekolwiek, wiesz, takie stricte kryteria. Ale na pewno co jest, no to wiesz, u nas jest takie bardzo, że razem wygrywamy i razem przegrywamy. I to mój sukces to nie jest tylko sukces mój czy mojego konia, ale równie dobrze jest też Danieli i moich znajomych, którzy się też na to przykładają i tak dalej, więc jakby no to jest bardzo ważne dla mnie, że jakby faktycznie jest gdzieś tak, że no mamy bardzo dobry kontakt, że faktycznie Daniela bardzo we mnie wierzy, że no jakby też umożliwia mi ten rozwój, bo pozwala mi wsiadać na tam swoje konie i tak dalej, które jeździ. No i wiesz, jakby to jest tak, że jak mi coś nie wyjdzie, czy jest jakaś porażka, no to nie jest tylko moja porażka, tylko też jej. I jakby staramy się obie wyciągać z tego wnioski i jakby dalej to gdzieś idzie i dalej to funkcjonuje, nie?
Okej, to mi się w ogóle strasznie podoba właśnie to co powiedziałeś, że jak wygrywamy, to wygrywamy. Nie wiem, jak to teraz powiedziałaś, że razem wygrywacie, razem przegrywacie, tak. To powiedziałaś. I pamiętam, że kiedyś mi to też powiedziałaś w jakiejś wiadomości głosowej, jak rozmawiałyśmy chyba na Instagramie. I to mnie tak zainspirowało, muszę przyznać, bo ja właśnie czegoś takiego zawsze szukałam i mam wrażenie, że już miałam tego namiastkę, jak było dobrze z moją ówczesną trenerką, że właśnie czułam się częścią takiego teamu, czułam, że ona jakby nie myśli tylko o sobie, tylko o nas i vice versa. Ja też myślałam o niej i o koniu, a nie tylko o sobie i o swoich celach. I wydaje mi się, że to jest coś, co ja zawsze przekazuję swoim obserwatorom, że przede wszystkim to oni muszą czuć, że jest okej, nie? Że jak gdyby, że są słuchani, że ich jakieś preferencje są brane pod uwagę, a z drugiej strony też, że być może tam, gdzie czasami my jako wiesz, osoby mniej lub bardziej początkujące, my jako ci sportowcy, my też potrafimy sobie odpłynąć w jakieś takie fantazje i oczekiwania, które nie zawsze trzymają się kupy. Więc właśnie jakoś tak, nie wiem, pamiętam po prostu, że właśnie ta wasza relacja tak jakoś mi się wbiła w głowę i pomyślałam, że ale fajnie, tak bym też chciała mieć.
No, to jest na pewno taka rzecz, którą ja bardzo sobie cenię, ale to nie jest tylko tak naprawdę między mną i Danielą, ale to jest jakby całym naszym teamie, czy na przykład teraz jak jeździ ze mną, jakby z Danielą też jeździ Klaudia i tak sobie jeździłyśmy na zawody i tak dalej, no to wiadomo, że jakby to, co nam wyjdzie, to jest jakby nasze wspólne i wszyscy się jakby razem z tego cieszymy, nie? Więc jakby to jest też to i no nie tylko mówię tu o Klaudii, ale też mówię też o innych moich znajomych, że nawet tych niekońskich, nie? Że to są osoby, które no jednak się w jakimś stopniu przyczyniły do tego, nie?
No fajnie, że to w ogóle mówisz, jakby myślę, że wszyscy będą to w stanie docenić. A skoro mówisz o teamie i właśnie o tej atmosferze, to właśnie tak sobie, bo wiem mniej więcej, kto w tym momencie z Danielą jeździ, kto tam właśnie się na ten team składa i akurat no, nie wiem jak to było wcześniej, ale co w ogóle z takim poczuciem konkurencji w tym sporcie? Już nawet nie tylko, że u was w stajni, tylko tak generalnie, no bo właściwie to jest to sport w pewnym sensie indywidualny, znaczy taki zespołowy pod kątem ty i koń, ale ogólnie no to wiadomo, każdy sobie próbuje rzepkę skrobać. I jakie ty masz tak na to postrzeganie?
Wiesz co, jeżeli chodzi o nasz team, to jakby osoby, które jeżdżą z Danielą, to nie jestem w stanie jakoś bardzo się na ten temat wypowiedzieć, bo ja jeździłam juniorów, Klaudia jeździła młodych jeźdźców, stosunkowo jakby nie jesteśmy długo jakby w teamie i tak dalej, ale mam wrażenie, że teraz jak obie będziemy jeździć młodych jeźdźców, to na zasadzie ja na przykład nie mam ochoty konkurować z Klaudią i mam wrażenie, że to, że na przykład Klaudia by ze mną wygrała czy coś, to nie byłby dla mnie totalnie problem, bo bym się tak samo cieszyła, jak to, jak ja bym sama wygrała. No bo jak mówię, nie? Razem wygrywamy, razem przegrywamy i jej sukces jest tak samo moim sukcesem i mój sukces jest tak samo jej sukcesem. Więc ja jako tako nie widzę konkurencji między mną a moimi znajomymi. A jeszcze odnosząc się do moich znajomych na zawodach, no to jakby ja bardzo trzymam za wszystkich znajomych kciuki, tym bardziej tych, co jakby gdzieś jestem w bliższej relacji i na pewno ich starty mnie bardziej stresują niż moje własne. I naprawdę jak czasami piszę do moich niektórych znajomych, że mają mnie nie stresować albo że już więcej nie będę oglądać ich przejazdów, bo są za bardzo stresujące dla mnie. Więc ja jakby podchodzę do tego, że ja nie widzę żadnej rywalizacji, jakby w moim kierunku nie ma żadnej rywalizacji. Wiadomo, no lubi się wygrywać i tak dalej, to nakręca ludzi.
No właśnie, ale przepraszam, co jakby okej, to wyłączmy z tego znajomych. Jedziesz na zawody, nie ma tam nikogo znajomego. Czy Natalia Plata lubi rywalizację? Czy jakby ty czujesz, jesteś taka konkurencyjna?
Tak, tak. Ja bardzo lubię rywalizację. Znaczy rywalizację pomiędzy jakby ogólnie jakby jak powiedzieć o same starty i tak dalej, no to bardzo lubię rywalizację, lubię wygrywać, bo to mnie bardzo nakręca, że mi coś wychodzi, że jestem taka doceniona, że faktycznie to co robię i całe moje starania, całe moje poświęcenia i tak dalej, no to że faktycznie no to nie poszło gdzieś w las, tylko faktycznie widać na to przełożenie, więc ja bardzo lubię ten zawody, bardzo lubię rywalizować i tak dalej, nie?
Okej, czyli na przykład wjeżdżasz na rozprężalnię i nie wiem, masz tam Jany Lang i Rose Oatley i myślisz sobie, a kurwa, ogram was dzisiaj.
Nie, może nie. Ja właśnie, ja nie podchodzę do tego tak, że nie wiem, że chciałabym na przykład kogoś ograć, tylko ja po prostu podchodzę do tego, że chciałabym pojechać jak najlepiej, że chciałabym zrobić jakieś najlepsze procenty, że chciałabym na przykład zrobić swoją jakąś życiówkę, ale nie myślę o tym, że nie wiem, że chciałabym kogoś objechać, bo dla mnie takie myślenie, że chcę się kogoś ojechać, to moim zdaniem jest takie...
Że za bardzo skupiasz się na innych zamiast na sobie?
Może nawet nie tak, tylko że jakby są... nie wiem, na przykład ja usłyszałam kiedyś, że od jednej osoby, że ona to jej marzeniem jest to, żeby mnie objechać. A na zasadzie ja siebie nie uważam jakiejś top światowym klasy jeźdźcem, bo
no
są...
No ale Fej cię w sumie uważa za top światowej klasy jeźdźcem.
No tak, ale jakby uważam, że jest... trochę więcej lepszych jeźdźców ode mnie i jakby wyznaczanie sobie takich granic, że nie wiem, chce się kogoś objechać, to jest takie zamknięcie się w pewnych, mam wrażenie, granicach, nie? A jak sobie ustalisz jakiś cel, że chcesz pojechać lepiej, że jakby chcesz pojechać na, nie wiem, 200% swoich możliwości albo chcesz, nie wiem, zrobić swoją życiówkę, no to jakby to jest jednak takie bardzo otwarte moim zdaniem pojęcie i tak dalej, bo nie zatrzymujesz się na zasadzie, że masz ochotę po prostu kogoś objechać, nie?
Tylko, okay. Że... Wiesz co, mam takie w sumie, w sensie nie chciałam ci przerwać, jak chcesz dokończyć, to dokończ.
Nie.
Okej, okay, bo tak wpadłam na takie dziwne pytanie, ono trochę nie ma sensu, ale muszę je teraz zadać. Jakbyś miała szansę, nie wiem, pojechać w jakiś mega dobry dzień dla ciebie i Dolcetto na jednym czworoboku, nie wiem, w tych samych zawodach co Lotti Fry, powiedziałabyś tak, czy byś powiedziała, to jest jakby za duży kawałek tortu dla mnie, zrobiłabyś to tak just for the sake of it, żeby w ogóle spróbować?
Że konkurować z Lotti Fry?
No.
Wiesz co, myślę, że tak, bo jakby wiadomo, że każdy czworobok jest jakimś doświadczeniem i z czegoś, co wyciągamy wnioski. A no wiadomo, że no, na chwilę obecną no, ona nie jest nawet w zasięgu mojej ręki, więc jakby wiadomo jest to, że jakbym miała z nią konkurować, to tak czy siak bym z nią pewnie, no na pewno bym przegrała, nie pewnie, Ale na przykład Lotti jest taką, jest jednym z takich jeźdźców, których bardzo podziwiam i naprawdę...
Dlatego nią zapytałam.
Naprawdę podoba mi się jej jeździectwo i to, jakie ma konie i jakie ma możliwości, bo naprawdę ma możliwości spore. I no wiadomo, fajnie zawsze by było z taką osobą pokonkurować, nie?
Myślę, w sensie ja mam takie marzenie o ściętej głowie, żeby właśnie kiedyś, wiesz, jeździć na takich czworobokach typu Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Mówię to z perspektywy osoby, która po pół godziny galopu nie jest w stanie konia zatrzymać. Więc ja kiedyś tam dojdę, ty szybciej niż ja, ale zobaczymy się gdzieś na jakimś fioletowym czworoboku. W sensie fioletowym, bo mi się to zawsze kojarzy z fejmy. Dobra, a jeszcze, bo mam już jakby w ogóle... Dzięki, bo mnie mega tak kierujesz w rozmowie, jakby mam mega dużo pomysłów na to, o czym jeszcze bym chciała dzisiaj pogadać, ale czekaj, nagrywamy ponad pół godziny, więc czas szybko leci jak zwykle. I mam jeszcze, zanim przejdę do tego, kolejne jedno pytanie a propos startów, bo właśnie to jest też taka rzecz, która strasznie mnie w tobie zaskoczyła, tak w sumie pozytywnie, ale nawet nie myślałam o tym jako pozytywne czy negatywne, tylko tak trochę zmieniła moją perspektywę właśnie, mianowicie twoje patrzenie na starty. Jak mi opowiadałaś o tym, że ty zachowujesz taką spokojną głowę, i że ty ogólnie jesteś taka właśnie, że na przykład trema jest bez sensu. I to jest też coś, z czym jednak ludzie zazwyczaj się przed zawodami zmagają. Nie wiem, czy raczej nie powiedziałaś tak, że trema jest bez sensu, ale jakbyś właśnie trochę mogła tak rozwinąć swój taki mental startowy.
Ja ogólnie wychodzę z założenia, że nie ma jakby sensu się czymś przejmować albo tracić na coś energię, co jest zupełnie niepotrzebne. Bo wiesz, jakby to, czy ja się zestresuję, czy nie, no to jakby mi nic nie da. To tak samo, czy ja się zdenerwuję, to, że się na przykład na kogoś zdenerwuję, to też jakby na nic nie wpłynie. To ja będę tylko nerwowa, a jakby nic za tym nie idzie. Więc ja się nauczyłam, znaczy ja ogólnie jestem taką osobą, która po prostu lubi tą rywalizację, więc ja się jakoś zbytnio nie stresuję, bo uważam, że to jest takie bez sensu, bo wiadomo, stres jest dobry, bo jeżeli jest taki faktycznie
taki
stres
motywujący,
to jest naprawdę dobry, ale jeżeli ktoś się stresuje tak, że go paraliżuje i w ogóle, no to już jest takie niefajne, nie? I faktycznie ja podchodzę do tego tak, że mam też takiego konia, a nie innego, że po prostu albo będzie super i naprawdę no gdzieś to pójdzie, albo będzie kompletny wypadek, na który ja po prostu nie mam wpływu, bo nie mam wpływu na to, co mój koń zrobi. Co...
Zobaczy, wymyśli.
Tak, jakby nie jestem w stanie tego przewidzieć, więc jakby jak miała się stresować każdym przejazdem i wiesz, być zestresowana i tak dalej, i jakby mój koń zrobi, co zrobi, no to jest jakby takie zupełnie bez sensu moim zdaniem, więc jakby podchodzę do tego na luzie, no bo jakby no nie jestem w stanie pewnych rzeczy przewidzieć, a też dlaczego mam się nimi stresować, skoro nie jestem w stanie ich przewidzieć.
I
tak?
To jest coś, co zawsze miałaś w sobie, czy to jest coś, czego musiałaś się nauczyć?
Wiesz co, mi się wydaje, że no na pewno gdzieś przy pierwszych startach i tak dalej, no to gdzieś ten stres na pewno był, ale jest, ja już jeżdżę na tyle długo, że nawet nie pamiętam, że coś takiego było.
Czyli po prostu jesteś urodzonym zawodnikiem. Okej. Okay. A masz jakieś takie swoje rytuały przedstartowe, właśnie, nie wiem, jakieś takie protipy, lifehacki, cokolwiek, co mogłabyś sprzedać?
Wiesz co? W sumie rytuały. Ja bardzo lubię na przykład zaplatać swojego konia.
Chciałam powiedzieć, że Natalia najpiękniej na świecie zaplata konie i nawet teraz mi zaplotła jakiego.
Oj, z tym najpiękniej na świecie to bym
nie
serio, powiedziała.
Nie, serio.
Ogólnie ja bardzo lubię zaplatać konia, bardzo lubię słuchać muzyki. W sensie ja po prostu słucham muzyki i z tego, co słyszałam na przykład od moich znajomych, to oni, żeby się mniej stresować, na przykład sobie słuchają jakieś tam muzyki i tak dalej. Ja po prostu lubię słuchać muzyki, więc przy zaplataniu konia słucham sobie muzyki. Jak jadę freestyle, no to wtedy sobie zazwyczaj słucham freestyla. Jak Daniela mi zazwyczaj robi włosy, to wtedy zamykam oczy i staram sobie gdzieś w myślach jechać ten przejazd, jakbym chciała pojechać i tak dalej, albo wcześniej nawet. W sumie nie mam jakichś zbytnio rytuałów czy coś. W sumie tylko tyle, że po prostu czasami zamykam oczy i sobie wyobrażam i wizualizuję ten.
Czyli już tak wchodzisz trochę w ten mental tego, że zaraz startujesz
tak.
I tam będziesz na tym czworoboku.
Tak, i dosłownie jadę ten program tak, jakbym chciała go pojechać. A czy mi się zawsze uda, czy nie? No, nie zawsze,
różnie
wiadomo.
To bywa.
Ale jakby zawsze gdzieś mam tak już, że... Wiadomo, że jakby gdzieś tam tą wizualizację jakbym chciała pojechać, no ale wiadomo, że do momentu, kiedy nie wsiądę na konia, no to też nie wiem...
Z czym się mierzysz.
Z czym się mierzę, tak.
Zgadzam się. Dobra, więc tak, druga część tego odcinka, myślę, że tak naturalnie to przepłynęło, to jest właśnie to, że Ty tak naprawdę skończyłaś teraz jeden ważny etap, ponieważ już nie jesteś juniorem. To był twój ostatni rok startów jako junior i teraz wchodzisz w kategorię wiekowo młodych jeźdźców. No właśnie jako junior już, tak jak wspomniałam na początku, miałaś dużo sukcesów. W sensie, no ciężko już nawet... Znaczy, nie wiem, to na przykład było takim twoim marzeniem, żeby znaleźć się na tej liście najlepszych jeźdźców FEI, czy to jest takie w ogóle poza twoim myśleniem?
Wiesz co, ja ogólnie jestem straszną realistką. Jakby nie bujam gdzieś tam w obłokach.
No.
Więc dla mnie to jest takie, że bardzo się cieszę, że jestem tak wysoko. Wiadomo, że jakby każdego marzeniem, który jeździ, żeby być jest gdzieś wysoko, gdzieś zasłynąć i tak dalej. Ale wiesz co, nigdy tak nie mierzyłam. Nie mierzyłam wysoko, nie?
Czyli to nie jest jakiś taki cel, który miałeś, że znaleźć się na tej liście?
Nie, gdzieś, nie, okay. nie. Po prostu to tak samo z siebie przyszło.
Ja właśnie tak sobie myślę, że jakbyśmy miały podsumować twój czas jako junior, no to ciężko by było wyżej dojść. W sensie, no wiadomo, mogłabyś, wiesz, na przykład jakieś tam mistrzostwa powygrywać, tak? No to
no
by
tak.
też było fajne.
W sensie chodzimy o mistrzostwa Europy.
Tak. Ale z drugiej strony myślę, że to jest i tak ogromne wyróżnienie, że tak wysoko właśnie w tym rankingu tak naprawdę swoją karierę skończyłaś. I teraz pytanie, co z młodymi jeźdźcami? Czy masz takie jakby... Właśnie, bo nie chcę ci sugerować, że powinnaś jakąś presję czuć, ale czy masz takie odczucie, że chciałabyś trochę powtórzyć to, co zrobiłaś w juniorach? Czy masz jakąś w ogóle strategię na to, czy to jest jeszcze takie, że to się robi?
Wiesz co, zbytnio jakoś też o tym nie myślałam. Raczej to będzie na razie dla mnie nowa rzecz, więc wiadomo, że nie będę od siebie oczekiwać nie wiadomo ile, że teraz muszę jeździć na 72%, tak jak to robiłam w juniorach, bo jednak to było miejsce, w którym się czułam dobrze i które znałam i tak dalej, znałam te programy i wiedziałam mniej więcej, na co muszę zwracać uwagę, znałam też swojego konia i tak dalej. To są jakby stosunkowo dla mnie, to jest jakby nowość, bo to, że pojechałam na kawaliadzie dwa konkursy, no to, tak. to się nie wiąże z tym, że nie wiem, że ja te programy już znam.
A to była twoja pierwsza mała runda, ta na kawaliadzie?
Tak, tak.
A, no to i tak ci super poszło.
No, ja wcześniej nie jechałam małej rundy, no ale też musimy zauważyć to, że no, to będą zupełnie inne programy niż na kawaliadzie, bo na kawaliadzie jest ta mała runda, ci senior, a ja będę jeździć młodych jeźdźców, więc tam są trochę inne elementy.
Okay.
No więc jakby to jest dla mnie rzecz nowa, więc ja jakby nie oczekuję od siebie jakby za wiele, od konia też nie. Jakby fajnie by było, jakby to dobrze szło i tak dalej, ale jakoś nie mam jakiegoś ciśnienia czy jakiejś presji, nie?
No myślę też, że między C-klasą a no już potem tą małą rundą jednak jest przepaść, nie? W sensie to już jest taki kolejny sprawdzian umiejętności konia i jeźdźca.
Tak, ale wiesz co, no my z Dolczet to już nawet się przygotowujemy wyżej, więc jakby to nie jest jakby jakieś bardzo trudne i tak dalej, ale faktycznie, jeżeli dla osoby, która tak stricte z C klasy przychodzi na CC, no to może być to no lekkie wyzwanie, nie?
Okej. Okay. Zastanawiałam się, czy jeszcze miałabyś jakiś komentarz a propos juniorów, no bo jako osoba, która już oficjalnie tę klasę opuściła, myślę, że możesz się wypowiedzieć też tak. Wiem, że no, interesujesz się i śledzisz to, co się dzieje za granicą i tak globalnie. Jakbyś miała teraz po tym czasie dać sobie radę wchodząc w juniorów, miałabyś jakąś? Jakby co byś mogła zrobić inaczej bądź lepiej? Albo co byś mogła powiedzieć po prostu innym osobom, które tych juniorów zaczynają jeździć?
Wiesz co? W porównaniu teraz, jaka jest stawka juniorów, a jaka była, jak wchodziłam, to może nie o tyle stawka juniorów, bo jeźdźcy są zawsze dobrzy i byli jak zaczynałam i teraz są jak kończę, ale jest zupełnie inna stawka koni, nie? Jakby są dużo lepsze te konie juniorskie i niekiedy te konie juniorskie są dużo lepsze niż konie na Grand Prix. Czy coś bym zmieniła? Wydaje mi się, że nie, bo wszystko, jakby każdy start, każdy trening, każde zawody to jest jakaś nowa lekcja, na której się uczę i tak dalej i myślę, że jakbym coś zmieniła, to możliwe, że coś innego by nie było, więc jakby nie mam jakby zbytnio takiej rzeczy, którą bym zmieniła, nie?
To fajnie, bo to znaczy, że dawałaś z siebie wszystko po prostu.
Tak, tak.
A co myślisz, dlaczego na przykład polskim juniorom tak ciężko jest właśnie zajmować te pierwsze miejsca i wygrywać chociażby z Niemcami czy z Brytyjczykami? W czym leży ta przepaść? W umiejętnościach, czy w koniach, czy w przygotowaniu?
Wiesz co, no na pewno nam brakuje koni, które mają Niemcy czy Brytyjczycy.
A mogłabyś to trochę rozwinąć, bo wydaje mi się też, że niewiele osób jednak w tym naszym polskim jeździectwie i też w social media się ujeżdżeniem interesuje i mam wrażenie, że to jest takie niezrozumiałe, że ludzie nie wiedzą, co to znaczy koń ujeżdżeniowy, co to znaczy koń, który się nadaje.
Wiesz co, no na pewno jakby w Niemczech na przykład są hodowle I jakby te konie mają zupełnie inną jakość, dużo
mówimy
lepiej
o ruchu.
Mówimy o ruchu, dużo lepiej chodzą. I jakby no na pewno też jest stawka pieniędzy zupełnie inna, nie? Bo faktycznie ci topowi jeźdźcy, mam wrażenie, że no mają już te pieniądze, a jak nie to, że mają te pieniądze, no to ci, jakby no to już, że rodzice jeździli czy coś, no to już pomijamy, ale na przykład mają gdzieś hodowlę, sami hodują te konie, sami szukają, znają się też na tym. A tak na przykład u niektórych juniorów, no to jakby zaczęła się przygoda od samych juniorów, jakby ci rodzice na przykład nie jeździli, nie? Albo no nie jeżdżą, czy coś takiego. No ale wiadomo, no są zupełnie inne konie, nie? Jakby
znaczy,
i
ja
też
myślę,
ich stać na inne konie.
Ja myślę,
nie?
Właśnie o Baronie od Jany Lang z tym swoim galopem.
No.
Więc no ciężko chyba to przebić.
Tak, tak. No jakby ci Niemcy też mają, oprócz tego, że mają dobrych juniorów, to mają dobrych młodych jeźdźców, dobrych jeźdźców U25 i dobrych seniorów, i oni gdzieś...
I dobrych trenerów.
I dobrych trenerów i jakby dużo większe możliwości niż są w Polsce. Jakby ja nie mówię, że w Polsce są źli trenerzy, bo naprawdę znam paru dobrych trenerów, ale no wiadomo, te możliwości są inne, tak? Tu możesz sobie pojeździć z tym, tam możesz sobie pojeździć z tym. Wiesz, jakby też nie ma takiej jakby dużej odległości pewnie też między tymi trenerami, są duże możliwości. No i wiesz, i jakby to mam wrażenie, że też jest bardziej popularne w Niemczech, nie?
Tak,
na przykład.
Że ten cały sport jest o wiele bardziej lubiany, o wiele bardziej spopularyzowany, przez co wiadomo, przyciąga po prostu więcej ludzi, którzy oglądają, którzy wydają na to pieniądze i to jest dlatego atrakcyjniejsze dla sponsorów.
Tak, ale też przede wszystkim to, że na przykład do niemieckiej kadry na Mistrzostwa Europy jadą 4 osoby, tak? A tak naprawdę rezerwowych, nie wiem, jest 100. Znaczy, no teraz nie wiem, czy nie wyolbrzymiłam tej
pewnie
liczby.
Trochę tak, ale na pewno jest dużo.
Ale jest no po prostu bardzo dużo. Jest kadra A, kadra B, kadra C i jest dużo rezerwowych, tak?
I jest pełno landów, w których też masz świetnych jeźdźców i zawsze ktoś się znajdzie.
Tak, tak. I jakby jak ten wypadnie, to będzie następny. I jakby wiesz, o co chodzi. A w Polsce tak naprawdę jest gdzieś ta kadra ułożona, ale no oprócz tych 4 jeźdźców niekiedy... Nawet mniej, bo czasami jest tak, że na przykład w tym roku na U25 był tylko Filip, więc tylko jedna osoba. No ale jakby samo to, że jakby u nas się znajdą 4, może 5 osób, wiesz, takich no naprawdę, które też chcą pojechać na te Mistrzostwa Europy, no bo też nie wszyscy chcą. Bardzo dużo osób walczy i tak dalej, ale no tych osób, które mają możliwości, które mają konie i tak dalej, no nie ma aż tylu jak w tych Niemczech.
Wiadomo,
tak?
Takich też, którzy właśnie będą konkurencyjni dla zawodników z innych krajów, nie?
Tak, no.
No bo to, że ktoś chce, to takich osób się pewnie, właśnie tak jak powiedziałaś, sporo znajdzie, a powiedz, dostałam dosłownie 2 dni temu takie pytanie na Instagramie. Kurczę, nie przytoczę go tak jako cytat, ale to było coś w stylu, że czy uważam, że w Polsce w ujeżdżeniu nie ma konkurencji? I czy ty się z tym zgadzasz, że jakby no ta konkurencja rzeczywiście nie jest zbyt duża?
No nie jest. Ja bym się ogólnie z tym zgodziła, bo na pewno bardziej rozpowszechnione są skoki i tam jest naprawdę dużo osób. W tym ujeżdżeniu nie ma aż tylu osób i tak naprawdę, no oprócz, jakby wiadomo, w tych juniorach jest sporo osób, ale...
Też im wyżej, tym mniej tym... przechodzi.
Tak. To faktycznie się zacięło.
Spoko, zdarza się każdemu.
Nie, ale no faktycznie jest tak, że w juniorach jeszcze tam jakiś tam procent tych osób jest, ale im idzie to wyżej, tam jest coraz mniej osób. I jakby...
I koni.
Tak. I mam wrażenie, że gdzieś ta... Gdzieś to jest dziecko, się zatrzymuje tak mniej więcej na tym poziomie C klasy i nie idzie wyżej, nie?
I dlaczego według ciebie?
Ciężko stwierdzić, bo są jakby tego różne powody, bo na przykład, nie wiem, niektórzy planują iść na jakieś dobre studia, więc gdzieś to się kończy. Niektórzy nie mają takich koni i takich predyspozycji. Niektórzy po prostu nie trafili na dobrego trenera, a niektórzy po prostu stwierdzili, że może to nie jest dla nich. Więc jakby nie można powiedzieć jakby za wszystkich tego samego, bo każdy miał jakby różne przyczyny tego, nie? Dlaczego to gdzieś nie poszło dalej i tak dalej.
Jezu, sorry, chrypa. Ja bym to potraktowała jeszcze troszeczkę szerzej i pokusiłabym się o takie stwierdzenie, że właśnie to jest błąd tego, w jakim świetle ujeżdżenie w Polsce jest odbierane, że jest tak mało popularyzowane i że ludzie jakby wchodzą w sport jeździecki niekiedy całkowicie omijając ujeżdżenie. Versus, też wydaje mi się, że kiedyś o tym rozmawiałyśmy, na przykład w Niemczech masz, wiesz, na przykład 1 000 000 zarejestrowanych koni, no nie, sportowych albo coś takiego i generalnie, no wiadomo, większość z nich to rekreacja i tak naprawdę każdy rekreant to ujeżdżeniowiec tam. Wiadomo, na amatorskim poziomie, ale u nich ten amatorski poziom to jest właśnie M-klasa, czyli C. I oni sobie, wiesz, wiadomo, oni nie jeżdżą może tak jak ty na juniorach tej C-klasy, to nie jest takie doszlifowane, ale to jest ogarnięte, to jest, tam jest dosiad, tam jest sprzęt, tam jest rozumienie tego konia, a tutaj no jak wygląda rekreacja? Jeżeli ktoś nie startuje sportowo, to zazwyczaj generalnie nie jest to ani jakiś taki harmonijny obrazek, ani jakiś taki szczególnie, no nie wiem, jakiś taki ambitny, no nie? Tak. Przepraszam, teraz ja się zaczęłam. Kurde, strasznie łatwo się zacząć na słowo tak, więc tak ja to widzę, że po prostu mamy w ogóle za małą taką grupę statystyczną, żeby wiesz, tych zawodników było więcej. Ale ja na przykład chciałabym, żeby była większa konkurencja w naszej dyscyplinie, a ty?
Tak, no zdecydowanie. No,
to by był fan.
Tak, no bo im jest więcej osób, tym jest większa rywalizacja i na przykład ja to lubię, tak? Ja lubię startować, jak jest duża rywalizacja, tak. Jak mam dużą konkurencję. Ja lubię wyzwania też, a na przykład pojechanie na takie zawody czy w zeszłym roku do Lier, czy w tym roku do Tolbertu, czy coś takiego, czy nawet do Hagen w tym roku, no to jest jednak jakby stawka z tymi osobami, które wygrywają Mistrzostwa Europy i jakby zestawienie się z nimi i startowanie z nimi. I to jest fajne, bo tak naprawdę dużo lepiej jest być ostatnim wśród najlepszych niż pierwszym wśród takich średnich, nie? Jakby wiesz. I wiadomo, że jakby ja osobiście chciałabym, żeby było więcej takich osób, które właśnie robią takie procenty jak ja, które faktycznie, wiesz, jakby gdzieś tam zaistniały i gdzie, wiesz, no na przykład no, się dostały do Mistrzostw Europy, do finału i tak dalej, no bo no, jakby gdzieś to polskie ujeżdżenie idzie do przodu, na pewno, bo jest na pewno lepiej, no ale czy ja bym powiedziała, że jakby jest tu jeszcze taka konkurencja, taka na top poziomie,
która by ciebie motywowała?
Tak, to jeszcze myślę, że trochę brakuje, nie? Bo no jakby samo to, że na przykład no nie wiem, na mistrzostwa na przykład na HPP, no to wygrywać na przykład 10% przewagi, no to już jest trochę sporo, nie? I dla mnie to tak naprawdę...
To już no nawet nie świadczy o twojej przewadze, tylko raczej o ogólnym poziomie.
Tak. No
który
ja,
jest
jakby,
niski.
Ja też nie mówię, bo czasami no każdemu może się zdarzyć wypadek. Pewnie. I jakby, no ja wiem, że moi znajomi też jakby jeżdżą na 100%, no ale też mają jakby no nie do końca łatwe konie.
W sensie
konie.
Jakby co, to na 100% możliwości, nie na 100% czworoboki, bo
tak,
takich
tak,
nie ma.
Tak, no na 100% możliwości. No ale gdzieś tam jednak czasami ich konie też im nie pozwalają, więc jakby to nie jest jakby gdzieś ukąszenie w ich kierunku, że oni słabo jeżdżą i tak dalej, bo ja uważam, że moi znajomi bardzo dobrze jeżdżą i naprawdę ich podziwiam. No ale jakby, no wiadomo, gdzieś to się zatrzymało na pewnym poziomie, na pewno jest lepiej, no ale jakby, no to nie jest już nawet frajda z wygrywania, jeżeli masz 10% przewagi, że nie ma gdzieś już jakby wiesz, tej rywalizacji, nie?
Ale wiesz co, nawet miałam tak przez długi czas, oglądając takie top światowe zawody, wiesz, był taki właśnie od 2021, miałam wrażenie, że Jessica i Dallera wszystko wygrywają i tam nawet nikt nie podchodzi pod te procenty i wiadomo, włączałam sobie te zawody i byłam taka, dobra, ale i tak Jessie wygra, więc w sumie po co ja to oglądam, nie? No. Wiadomo, mogę sobie pooglądać, żeby się... O Jezu, uderzyłam w mikrofon. Żeby troszeczkę się zainspirować, żeby po prostu zobaczyć, co się w tym ujeżdżeniu dzieje, ale ja pamiętam w tym roku, jak były te Mistrzostwa Europy chyba w Riesenbecku, tak? Ja pierwszy raz od dawna poczułam, że tam był taki level sportsmanshipu, była taka konkurencja, wiadomo też przez to, że w końcu jakby doszło do zmierzenia się Dallery z Glamour Dale'em, ale w ogóle mam wrażenie, że był bardzo wysoki poziom na tych konkretnych zawodach, że jeźdźcy naprawdę dali z siebie dużo i mi serce po prostu tak waliło, jak ja to oglądałam i ja mam nadzieję, wydaje mi się, że też Paryż będzie takim naprawdę interesującym czasem.
Tak, bo na pewno są bardzo dobre konie.
A jeszcze nie znamy pełnej stawki.
Tak, nie znamy pełnej stawki, ale mam wrażenie, że no faktycznie są jak gdzieś tam fajne konie, fajni zawodnicy, fajne pary. I myślę, że no to będzie bardzo ciekawe, nie?
No.
Myślę, że będzie ciekawsze niż te
w Tokio.
Tak.
Myślę, że tak. Szczególnie też, że mamy teoretycznie bilet jako polska drużyna i też jestem super ciekawa, kto w końcu pojedzie, ale chyba w styczniu muszą to w końcu ogłosić, nie?
No, pewnie, no niedługo się pewnie dowiemy, nie? Kto pojedzie. No.
Zbieram zakłady. No dobra, wiesz co, to w sumie chciałam cię jeszcze szybko zapytać, tylko czy chciałabyś, żeby było więcej widzów na zawodach ujeżdżeniowych?
Tak, ale zdaję sobie z tego sprawę, że to jest bardzo...
Niebezpieczne marzenie.
Nie to, że niebezpieczne marzenie, ale że po prostu po jakimś czasie jakby te... Jakby przyjazdy nudzą, nie? Mm. Jakby fajnie się, jakby ja sama też na przykład nie lubię oglądać ujeżdżenia, co muszę się przyznać, bo mnie to też nudzi, nie? Po jakimś czasie bardzo lubię oglądać tych właśnie topowych zawodników i tak dalej, no bo to się naprawdę dobrze ogląda, tak. Dużo można z tego wyciągnąć i tak dalej. No ale jednak, no jeżeli ktoś jedzie, jakby idzie konkurs i nie wiem, piąta osoba jedzie to samo, no to mi się już trochę nudzi, nie? Że wiesz, i jedzie to samo, robi na przykład te same błędy co poprzednia i tak, wiesz, tak, tak. To jest takie...
No i znaczy dlatego generalnie rzadko oglądam na przykład zwykłe konkursy. W sensie, no bo w ogóle zacznijmy od tego, że raczej prawie nigdy nie oglądam niczego niżej niż Grand Prix, bo trochę mi się nie chce. No chyba, że właśnie no wiem, tak. Że ktoś startuje, że jednak wiedziałam, że ty startujesz, to sobie odpalałam to na Keep My Horse czy coś. Kiedyś też właśnie byłam ciekawa, przez jakie etapy muszę przejść, żeby dojść na szczyt, więc rzeczywiście obiecałam już sobie te wszystkie małe rundy i tak dalej jakieś, ale oczywiście w Aachen, a nie gdzieś tam.
No tak.
Gdzieś w dupie wielkiej. No i też raczej rzadko oglądam klasyczne Grand Prix albo to specjalne, tylko raczej po prostu oglądam freestyle, nie? Ale no. Wiesz co, nic mnie bardziej nie wkurza niż beznadziejny freestyle.
Oj, no tak, to fakt, nie? Bo... No to też ciężko powiedzieć, bo czasami jest tak, że po prostu coś nie wyjdzie, coś się nie zgra i tak
ale
dalej.
Ale nawet chodzi o muzykę, wiesz, tak, jakby o układ. Tak, jakby, ja rozumiem, że fakt. Może dla tej pary to jest jakieś takie osobiste i to ma sens, ale jak ja słyszę, że ktoś już kurde dotarł do tego, nie wiem, na te World Equestrian Games, gdzie one w tym roku były gdzieś w Stanach i nawet nie potrafi sobie dobrej muzy zrobić, ona jest jakoś beznadziejnie sklejona, to jestem taka... dlaczego? Także, no ja to też kumam, że to może się wydawać nudne, ale myślę sobie też, że to jest, tak jak wydaje mi się powiedziałam też na początku, albo powiedziałam to może przed nagraniem, I don't know, że to jest taka bardzo niezrozumiała dyscyplina. Tak. I nagrywamy generalnie ponad 50 minut. Ja chciałam jeszcze trochę porozmawiać w sumie o tych twoich ambicjach na przyszłość, znaczy i o młodych jeźdźcach i właśnie o tym, co wspomniałeś, że się przygotowujecie do Grand Prix, ale wydaje mi się, że to jest troszeczkę takie wróżenie z fusów, bo jeżeli mogę jakoś podsumować to, co dotychczas powiedziałaś i to, co też mnie zaskoczyło w pewnym sensie, to to, że jesteś taką realistką. Myślałam, że przy takiej twojej pewności siebie, która od ciebie bije, że jesteś taka, o, za 3 lata pojadę Grand Prix na 75%, a tu się okazuje, że jednak jakby trochę bardziej tak stąpasz po ziemi, w sensie ja myślę, że mogłabyś to zrobić, tak, ale chyba nie jesteś też taka, że koniecznie chcesz o tym gadać i się na ten temat rozwodzić.
Wiesz co, no ogólnie jeżeli chodzi o Grand Prix i tak dalej, no to wiadomo, że chciałabym pojechać i tak dalej. Nie wiem, czy to będzie za 3 lata akurat, ale ja jakby no widzę treningi, widzę jak pracuję i tak dalej i naprawdę no stąpam po tej ziemi, no bo jednak jeżeli coś nie wychodzi w domu, no to na pewno nie wyjdzie na zawodach, więc wiesz, jakby nie mogę teraz sobie gdybać, bo nie wiem tak naprawdę, co będzie za miesiąc, tak? A co dopiero za 3 lata. Jakby gdzieś w planie jest to Grand Prix, na pewno to małe Grand Prix, czyli U25. No ale no nie jestem teraz w stanie powiedzieć, że nie wiem, że pojadę je na 75% za 3 lata, nie?
No i właśnie dlatego myślę, że możemy sobie ten wątek odpuścić, żeby gdzieś tam ten odcinek się w godzinie zamknął, a jeżeli obserwatorzy, znaczy słuchacze, sorry, będą chcieli gdzieś tam więcej o tym posłuchać, to zawsze można odcinek dograć. Już teraz wiem, gdzie mieszkasz. I chciałam właśnie te ostatnie minuty poświęcić troszeczkę tak na takie generalne porozmawianie o ujeżdżeniu i wyjaśnianie tak naprawdę, z czym my się jako ujeżdżeniowcy mierzymy, szczególnie takie osoby, które właśnie startują już te wyższe konkursy. Żeby to po pierwsze trochę właśnie wytłumaczyć i trochę odczarować te mity, że my tylko siedzimy na koniu i nic nie robimy, bo to trochę tak nie wygląda. Wiadomo, można mieć profesora na guziki, ale on też tylko będzie na guziki, jeżeli wszystko zrobisz dobrze.
No tak, nie? Ale zacznijmy od tego, że jak się ma profesora na guziki, to się no, mało wyciąga z tego i mało uczy, bo tak naprawdę trochę wtedy ten koń robi za ciebie i to też nie jest dobre, bo potem jak się przesiądzie na jakiegoś fajniejszego konia, to gdzieś to w pewnym momencie przestaje funkcjonować. Ale na pewno podstawą takiego ujeżdżenia to jest to, że jakby ma się takie wyczucie, nie? Bo tak naprawdę elementów i wyszkolenia można, każdy może nauczyć i można się wyuczyć i tak dalej, ale gdzieś co jest bardzo ważne, to jest wyczucie, żeby czuć się jakby tego konia, żeby się z nim zgrać i tak dalej.
Żeby to wszystko połączyć w
tak,
całość.
Tak, nie każdy ma takie wyczucie i to jest coś, co wyczucie to jest jedyna rzecz, której no nie da się nauczyć kogoś, po prostu się to ma albo się tego nie ma. No i to jest takie trochę niesprawiedliwe.
Poczekaj. Czyli bo to jest taka odwieczna debata, już nie tylko jest dziecka, czyli talent to hard work. No nie? I jakby bardzo dużo jest, mam wrażenie, dzisiaj takiej narracji, że you don't have to be talented, if you work hard enough, to na pewno będziesz osiągać sukcesy w życiu. Czyli ty do końca, ty jesteś bardziej po stronie, że trzeba mieć talent.
Nie. Bo...
No bo są chyba, przepraszam, są tacy jeźdźcy na wysokim poziomie, którzy...
Którzy mają talent?
Którzy chyba tego talentu może nie za dużo mają, ale ciężko pracują i są w tych konkursach reprezentowani.
No tak, wiadomo, jakby ja uważam, że jakby swoją ciężką pracą każdy jest w stanie dojść do jakiegoś poziomu i ja nie mówię tu o tyle o talencie, tylko o tyle o takim wyczuciu w stosunku do konia, bo
ale
jakby...
to jest jakby dla mnie synonim, no bo właśnie mówiłam o tym, że talent, hard work może tak poza jeździectwem, no ale jeżeli mówimy o wyczuciu i nazywasz to czymś, czego nie da się nabyć, tylko coś, z czym musisz chociaż taką cząstkę w sobie mieć, no to to w sumie jest taki talent, no nie?
Nie wiem, ja zawsze, jak gadałam z moimi znajomymi czy coś, to miałam, na przykład potrafiłam komuś powiedzieć, że ma talent do czegoś, ale zawsze jak z nimi gadałam, to że w sumie, że mówiłam im, że w ujeżdżeniu to nie tyle jakby się liczy talent, co to wyczucie do konia. I jakby ja, dla mnie to nigdy nie był synonim, żeby mieć talent i mieć wyczucie, bo jeżeli nie masz talentu, dla mnie przynajmniej, jeżeli nie masz talentu, ale masz chociaż trochę tego wyczucia w stosunku do konia, to jesteś w stanie coś wypracować i jesteś w stanie jakby gdzieś to może pójść dalej, a jeżeli jakby nie masz w ogóle totalnie tego wyczucia, no to jesteś w stanie pracować, tylko no ciężko ci będzie, jeżeli masz na przykład jakiegoś takiego konia, który się czegoś boi i tak dalej, no to gdzieś z wyczuciem,
tak.
To jak go w końcu wyczujesz, no to jesteś w stanie zareagować szybko na to, że wiesz, że coś się zaraz wydarzy. A jeżeli gdzieś tego wyczucia nie masz i jakby ciężko pracujesz i tak dalej, ale gdzieś tego wyczucia nie masz, no to wiadomo, gdzieś będzie zawsze jakiś problem.
Czyli
da się to wypracować, wiadomo, że jakby ciężka praca, wiadomo, jakby każdy, który ciężko pracuje, gdzieś dochodzi do swoich marzeń i tak dalej, ale będzie na pewno to dla niego trudniejsze niż dla osoby, która ma takie totalne wyczucie, nie?
Ja w takim razie myślę, że ty talent po prostu traktujesz jako coś szerszego, a mi chodziło jakby właśnie konkretnie o ten taki talent do wyczucia, ale jakby zgadzam się w takim razie z twoją definicją, że można mieć talent do wielu różnych rzeczy, można mieć na przykład taki talent właśnie stricte dosiadowy, że potrafisz dobrze usiąść i potrafisz tym dosiadem działać, ale właśnie na przykład niekoniecznie mieć ten timing, który troszeczkę też jest podobny do tego, o czym wspomniałaś. No to wiesz co, chyba najczęstsze w ogóle pytanie, jakie dostaję ever, to jest dlaczego ujeżdżenie i jaka jest twoja odpowiedź na to?
Dlaczego ujeżdżenie? To tak jak wspominałam już wcześniej, zaczęłam jeździć równo z moją mamą. No i po prostu jak ona jeździła skoki, to ja jeździłam skoki. Jak ona się przerzuciła na ujeżdżenie, ja zaczęłam jeździć ujeżdżenie. I gdzieś to jakby już po prostu zostało, że jak ona zaczęła trenować ujeżdżenie, to ja już po prostu zostałam w tym ujeżdżeniu, nie? Mhm. Jakby to nie jest jakby spowodowane, nie wiem, jakimś wypadkiem, bo wypadek to się ostatnio zdarzył, poważny, a jeszcze ujeżdżenie, więc jakby... Jakby tu nie ma jakby ze względu, nie wiem, wypadek, czy się boję jakiegoś konia, czy boję się wysokości, czy skakać. No wiadomo, że pewnie teraz by było tak, że jakbym miała, nie wiem, skoczyć jakiś wysoki konkurs, to możliwe, że to by było dla mnie problematyczne, bo po prostu już dawno nie jeździłam skoków, nie skakałam ani nic. I to mógłby być gdzieś problem, ale po prostu jak byłam mniejsza, to po prostu mama zaczęła jeździć to ujeżdżenie i tak jakoś po prostu zostało, nie?
Ale no myślę, że skoro to robisz, a wiesz też, z czym się jedzą inne dyscypliny, no to już jest jakaś twoja preferencja. Nawet nie tylko to, że jesteś w tym dobra, tylko no ewidentnie coś musisz w tym lubić, no nie?
No tak, nie? No ale to wiadomo, jeżeli, nie wiem, ktoś przez wiele lat tańczył, no to nagle nie zostanie światowej klasy pływakiem, tak? Więc wiesz, jakby...
Prawdopodobnie nie.
Wiesz, jakby chodzi mi o to, że jak już jestem w tej dyscyplinie, to myślę, że ciężko by mi było się przestawić, bo to są zupełnie inne konie, zupełnie jakby inne pomoce i tak dalej. Jednak jakby, wiesz, no gdzieś trzeba ten dystans do tych przeszkód na przykład widzieć, jeżeli chodzi o skoki. Więc myślę, że po prostu ja już na tym etapie mogłabym się nie odnaleźć. I to by było na zasadzie, myślę, że to tak jakby osoba, co dopiero w wieku 18 lat zaczyna jeździć. Dla mnie
ja miałam 23.
Dla mnie myślę, że to by było, jakby dałoby się to, wiesz, gdzieś wyrobić i tak dalej, ale to by było ciężkie.
Nie jest łatwo, to na pewno. No. Znaczy masz w ogóle i psychicznie, i fizycznie zupełnie inne warunki niż na przykład osoba, która miała 6 lat i tak wszystkiego nie analizuje, nie?
Tak.
No dobra, to skoro tak, to może co ciebie najbardziej, jakbyś tak, nie wiem, czy tak na szybko będziesz miała odpowiedź, ale jak, co cię najbardziej tak jara w ujeżdżeniu, albo jakie są takie twoje ulubione momenty w ujeżdżeniu?
No na pewno to, że wygrywa mnie.
No tak bardziej już poza jakby samym startowaniem, tylko właśnie bardziej ty i koń, to ujeżdżenie w swojej esencji.
No to w sumie ciężko stwierdzić, ale ja bardzo lubię właśnie uczyć się jakichś nowych rzeczy, albo jak nam jakieś nowe rzeczy wychodzą, typu nie wiem, jak piruety, zmiany co tempo, czy coś takiego. Ja mam bardzo z tego fan i tak dalej, że możemy tak sobie popracować, coś tam dla zabawy zrobić, porobić jakieś na przykład elementy z Grand Prix, bo ja na przykład bardzo lubię się uczyć i bardzo lubię jakby nowe rzeczy i to już nawet nie wiem, samo to, że mam fan z jeździectwa na przykład z samym Dolcetto, ale też mam z moimi młodymi końmi, gdzie na przykład były surowe i gdzieś tam je doprowadzam, jakby są teraz na jakimś poziomie, więc jakby uczą się tego i ja na przykład bardzo lubię to, że jakby robić jakieś nowe rzeczy na tych właśnie młodszych koniach i wiesz, i mieć taki no trochę frajdę z tego, nie? Że wiesz, na przykład ostatnio na moim trzylatku gdzieś tam próbowaliśmy ustępowań i tak dalej, wiesz, no jakby po prostu takie, no to nawet nie można było nazwać ustępowanie, bo
wiem,
po prostu...
Wiem, ale takie baby ustępowanie.
Tak, tak, tak. I po prostu no takie rzeczy mnie teraz w sumie satysfakcjonują i jarają, no bo jednak to jest coś nowego, no bo na Dolcetto to jakby wiadomo, ja go mega znam i on potrafi wszystko tak naprawdę, więc jakby dla mnie super jest i jara mnie to, jeżeli mogę właśnie porobić te elementy z Grand Prix i tak dalej, ale zarówno mnie właśnie jara, jak mam, nie wiem, na przykład tego trzylatka i mogę się z nim rozwijać i jakby sama frajda jakby daje mi to, że mogę na nim jeździć, bo on jest taki totalnie surowy. Tak.
Czyli chyba można to generalnie tak uprościć do tego momentu, w którym wszystko klika nagle i na przykład właśnie z konia, który nie ustępuje, nagle robi się ustępowanie, tak?
Tak, tak.
Mam chyba podobnie, w sensie jak mnie ktoś pyta, żebym to rozwinęła, to jestem taka, kocham to takie uczucie, że coś wałkujesz, gdzieś są, wiadomo, jak zaczynasz coś nowego, coś przepracowujesz, to zawsze są spięcia i u jeźdźca, i u konia. I nagle koń ci oferuje takie uczucie, że idzie przez plecy taki poskładany i nagle masz go w paluszku. Ja kocham ten moment, że tam nie ma takiego wymuszenia. No dobra, to moje ostatnie pytanie na dzisiaj. Jakbyś miała powiedzieć jeszcze, dla jakich ludzi według ciebie jest ujeżdżenie, że jakie są powiedzmy takie cechy, kto by mógł się w tym odnaleźć, to jakbyś opisała taką osobę?
Wiesz co, myślę, że trochę ciężko by to było określić, bo wiadomo, każdy człowiek jest inny, ale na pewno nie jest to sport dla ludzi, którzy są nerwowi i tacy wszystko chcą naraz i tak dalej. Jednak to jest dla ludzi no bardziej spokojnych, nie? Takich, którzy mają bardzo dużo cierpliwości, bo jednak te konie, te w ogóle wyżej wyszkolone i te bardzo dobre, no to nie są, nie należą ani do łatwych, są bardziej gorące i tak dalej, więc jakby to nie są konie, na których, nie wiem, coś nie wyjdzie ci i od razu możesz się zdenerwować, tylko raczej jak one się denerwują, to jeszcze musisz je uciszać i tak dalej i być bardzo spokojnym. I jakby też to nie jest coś, co ci przyjdzie, wiesz, zaraz, nie? To no trzeba dużo nad tym pracować, mieć dużo spokoju i jakby cierpliwości też.
Dyscypliny z tego,
tak,
co mówisz.
Tak, tak. I takich... nie można też wszystkiego chcieć jakby naraz zrobić, nie? Wiadomo, po prostu to jest coś, co przyjdzie z czasem, czego po prostu trzeba się nauczyć, nie?
Myślę, że tak. Ja bym jeszcze chyba do tego dorzuciła, że w sumie trzeba być ambitnym, bo to jest często demotywująca dyscyplina i ja na przykład miałam takie momenty, że jak po raz dziesiąty wałkujesz to samo i ten problem powraca i to są czasami takie wręcz nudne treningi, które wiesz, po prostu o 10 mm coś próbujesz przesunąć.
Tak.
Zanim to kliknie, to no, wydaje mi się, że trzeba po prostu być ambitnym.
Tak, tak, trzeba. I na pewno nie można się załamywać, bo też same zawody pokazują to, że no, czasami jest to, no nie oszukujmy się, że niesprawiedliwy sport. No i...
To by był chyba osobny odcinek, co?
Możliwe.
To już się może zamknę.
Możliwe, ale po prostu no jakby trzeba na pewno się nauczyć tego, że jeżeli coś nie wychodzi teraz, to nie znaczy, że nie wyjdzie zaraz, nie? I tak naprawdę się, no właśnie tak nie demotywować, jak mówiłaś, nie? Że być takim bardzo właśnie ambitnym i chcieć coś robić, i chcieć się uczyć, i chcieć poprawiać.
Zgadzam się. Dobra, Natalia, nagrywamy godzinę i 5 minut. Także jak na to, że w ogóle zastanawiałyśmy się, o czym będziemy rozmawiać, to całkiem nieźle nam poszło, ale ja nieskromnie powiem, mam do tego talent, żeby długo z ludźmi rozmawiać i wyciągać z nich dużo rzeczy. Mega ci dziękuję za rozmowę, wam, jeżeli do końca tego przysłuchaliście. Ja bardzo mocno trzymam za ciebie kciuki i w Młodych Jeźdźcach, i w 25 i mam nadzieję, że jak najszybciej w Grand Prix, bo ci to już chyba kiedyś powiedziałam, że mam taki niedosyt ciebie i nie wiem, jakoś tak, oczywiście nie dyskryminując nikogo innego z polskich ujeżdżeniowców, to i też nie chcąc właśnie na siebie nakładać żadnej presji, to po prostu jakoś tak czuję, że możesz być takim powiewem świeżości na międzynarodowej arenie, jeżeli chodzi o Polskę.
No może tak być, a może za bardzo mnie chwalisz tutaj.
Może, ale wiesz co, czas pokaże, więc tak jak wiesz, ja za ciebie trzymam kciuki, myślę, że najpóźniej po tym odcinku nasi słuchacze też. Jeżeli mielibyście ochotę zadać Natalii jakieś pytania albo się do niej odezwać, to chyba najłatwiej cię znaleźć na Instagramie, prawda?
Tak, tak. Ja w miarę szybko staram się odpisywać, więc tak. to nie jest problem i też nie gryzę, tak jak dużo osób się
Natalia tylko
boi.
Wygląda poważnie, ale jak słyszycie, tak. jest bardzo miła. Jak się nazywasz na Instagramie?
Chyba natalia.plata.18 czy coś takiego.
Coś takiego. Na pewno ją znajdziecie, ja ją obserwuję, więc możecie też sobie u mnie poszukać. Byłoby mi bardzo, bardzo miło, jakbyście się tym odcinkiem podzielili z kimś bliskim i jakbyście dali temu programowi recenzję w Spotify i nas zaobserwowali. Wpadajcie koniecznie na Instagram Natalii. Myślę, że po nowym roku, jak zacznie się znowu taki ostry sezon startowy, to będzie się tam na pewno działo więcej i może ona was też zainspiruje do tego, że ujeżdżenie jest po prostu najlepszą dyscypliną jeźdźską ever. Pozdrawiam. Także chcesz jeszcze coś dodać?
Nie, myślę, że dobrze podsumowałaś to wszystko.
Okej, bardzo się cieszę. W takim razie ja się z wami żegnam.
Do widzenia.
Na razie.